do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśli tylko usłyszeliście Go i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Rozgniewajcie się, lecz nie grzeście. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej smutną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budowić, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i grzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Jezus Chrystus odpuścił nam wszystkie grzechy, dlatego też mamy mieć pewne nastawienie. Nastawienie do tego, co w życiu się dzieje. Abyśmy, kochani, wiadomo, że w różne rzeczy będziemy wchodzić i niektóre rzeczy będą nam się zdarzały. Zdarzać się nam będzie co? Grzechy, prawda? Będą się zdarzać. Chodzi o to, żebyśmy w nich zatwardziale nie trwali, ale byśmy wychodzili z tego. Kochani, przykład dla nas ze Starego Testamentu jest bardzo dobry w życiu Saula i Dawida, prawda? Jaka była różnica między Saulem i Dawidem? Saul był człowiekiem postawnym, prawda? Byśmy spojrzeli na Saula, to byśmy powiedzieli, ten to na pewno nadaje się na króla, prawda? Postawny, wysoki, no z dobrej rodziny pochodzący, ze szlacheckiej byśmy powiedzieli rodziny jak na tamte czasy. Kochani, odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku, prawda? Dobry człowiek, dobry Saul, dobry król, mamy króla. Izraelici, kiedy im ogłoszono, że Saul zostaje królem, bardzo się ucieszyli, bo dotychczas żyli, wiecie, no tak, Bóg królem. To tak jak dzisiaj, prawda? Bóg królem. Wiecie o tym, że Jezus Chrystus jest waszym królem? Wiecie o tym? No to żyjcie tak, jakbyście króla mieli. Ale ludzie, żyjąc na tym świecie, zapominają o tym, że mają króla. Dlaczego? Bo oczami swoimi go na co dzień nie widzą. Fizycznymi, mówię, oczami. Nie widzą tego króla, nie widzą tego, który rządzi nimi, który panuje nimi. A zresztą teraz postawa ludzi jest jaka w stosunku do panowania i do królowania? Jest demokracja, prawda? Nie ma króla, nie ma władcy. A prezydent, no co prezydent? No nic prezydent. Ja wiem swoje, prezydent wie swoje. Prezydent jest w Warszawie, ja jestem tutaj w odległości pewnej i mogę robić, co chcę. No nie całkiem mogę robić, co chcę. W pewnych granicach prawa się poruszam, muszę się poruszać, ale co dla mnie prezydent? No co, on mi powie, co ja mam jeść na przykład? On mi powie, co mam się ubierać? No nie. I kochani, ludzie mają takie nastawienie, żeby żyć nie pod kierunkiem nie pod władzą, ale żyć jako ludzie wolni, prawda? Więc nie obowiązują przepisy, nie obowiązują prawa, tylko w pewnym zakresie. I chrześcijanie chcieliby też tak żyć w pewnym zakresie, żeby nas obowiązywały niebiańskie prawa w pewnym zakresie, prawda? Więc jeżeli ja mam wybierać pewne rzeczy w tym życiu, to nie będę ich wybierał dlatego, że Bogu się tak podoba. Tylko będę je wybierał dlatego, że mi się tak podoba, prawda? Albo mi się tak nie podoba. Tak ludzie żyją? No dokładnie tak. Ludzie chcą decydować o tym, czy w życiu swoim będą przestrzegać Bożych praw, Bożych przepisów, czy też nie. No, chociażby weźmy taki prosty przykład, jak tutaj mamy w tym słowie, które przeczytaliśmy. Przeczytaliśmy w tym fragmencie: odrzućcie kłamstwo. Prawda? Było tak wyraźnie napisane i odnośnik taki mam, Kolosan 3 rozdział 9 werset, i napisane tutaj jest tak: przestańcie okłamywać jedni drugich, bo przecież pozbyliście się już waszego starego człowieka razem z jego złymi nawykami. I drugie słowo podobne do tego: mówcie prawdę. I w Zachariasza 8 rozdziale 16 wersecie jest powiedziane tak: to zaś powinniście czynić. Mówcie prawdę jeden drugiemu, wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój. Nie knujcie złego w swoim sercu jeden przeciwko drugiemu i nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę, mówi Pan. Kochani, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że coś Bóg Wszechmogący, który stworzył niebo i ziemię i nas uczynił, coś lubi, a czegoś nienawidzi, jeżeli sobie z tego zdajemy sprawę, to dlaczego w życiu naszym zdarzają się takie rzeczy, że jedni drugim nie zawsze mówimy prawdę? Powiecie, a nie, my, chrześcijanie, mielibyśmy kłamać, nie mówić prawdy? My zawsze mówimy prawdę. Uderz się w pierś i powiedz na cały głos: ja zawsze mówię prawdę. Możesz tak zrobić? Jakoś nikt się nie odezwał, że może tak zrobić. A wiecie dlaczego? Dlatego, że człowiek uchybia w tym miejscu. I nie zawsze, powiedzmy, są ludzie, którzy w większości przypadków, prawie w 100%, 99,999 mówią prawdę. Ale zdarza się, że nie mówią prawdy. Nie we wszystkim mówią całkowitą prawdę. A są też tacy ludzie, nie wiem, czy akurat tu pomiędzy nami, czy może nam na zewnątrz, za oknem, są tacy ludzie, którzy mówią prawdę tylko wtedy, kiedy się pomylą. Tylko wtedy, kiedy się pomylą. Znacie takich? No właśnie. Sami nie pamiętają, w jaki sposób kłamali i później jak drugi raz ich zapytasz, kłamią też, ale już inaczej. Kochani, ja jestem takim człowiekiem, który obserwuje bardzo dużo innych ludzi. Powinienem siebie też obserwować. Staram się. Ale powiedzmy, więcej obserwuję innych ludzi. I widziałem kiedyś taki proces człowieka, polityka. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale nieważne, bo nie o tym chciałem mówić. Nie o konkretnym polityku chciałem mówić, tylko o zasadzie. Miał zarzucone kłamstwo. Odbywał się proces. Trwało to latami. Cały czas twierdził, że absolutnie on takich słów nie mówił. Prawda? Nie mówił. Jeden proces, drugi proces, kilka lat trwa, cały czas nie. A w końcu, na końcu, jak już udowodniono mu w 100%, co powiedział? No tak mówiłem, no i co z tego? Taki jest człowiek. A wiecie, co Bóg powiedział? Jest powiedziane tak: gdyż tego wszystkiego nienawidzę, mówi Pan. A Słowo Boże w innym miejscu mówi, w objawieniu Jana, że kłamcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Wiecie, jak to przetłumaczyć na język polski? To znaczy, nie wejdą do Królestwa Bożego. strach nie obleciał nas? Kochani, taka jest prawda. I dlatego patrzymy na Saula i patrzymy na Dawida. Patrzymy na jednego człowieka i patrzymy na drugiego człowieka. Saul był grzesznikiem i odpadł, Dawid był doskonały, nigdy nie zgrzeszył i nie odpadł. Tak? Nie. Saul był grzesznikiem i odpadł, Dawid był grzesznikiem i nie odpadł. Jak to jest możliwe, że człowiek grzesznik odpada albo nie odpada? Powinniśmy dlatego zwrócić uwagę na to, co to słowo do nas mówi. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na wasze powołanie. Jesteście dziećmi Bożymi. Poznaliście Jezusa Chrystusa. Stanął na waszej drodze, oświecił wasze życie, pokazał wam, jakie są wasze umysły, mój również, każdego z nas. I kiedy stanął na naszej drodze i pokazał, jakimi jesteśmy, to czego oczekiwał od nas? Że odwrócimy się na pięcie i pójdziemy sobie? Że kiedy Bóg nam objawi wszystko, co w naszym życiu jest nie tak, to wtedy co? Po prostu spuścimy głowę i co? Uszy po sobie, ogon po sobie i poszli. Kochani, ja przypominam sobie, kiedy byłem jeszcze nastolatkiem, byłem na obozie młodzieżowym w Ostródzie. To było wiele, wiele lat temu, lata 70. I wiecie, przypominam sobie do dzisiaj, mi to zapadło w pamięci. Były takie wieczory ewangelizacyjne, każdego dnia, na zakończenie dnia były piękne śpiewy i było głoszone słowo. I pewnego wieczoru na te spotkania przyszła taka grupa ludzi, młodych ludzi, takich w wieku 20 paru lat. I z ulicy, po prostu gdzieś tam obozem byli nad jakimś jeziorkiem i zobaczyli, że tu jakiś obóz, weszli, zobaczyli namiot, śpiewy, weszli, posłuchali tego wszystkiego. I wiecie, niektórzy z nich byli bardzo wzruszeni. I niektórzy z nich, kiedy było nawołanie do Jezusa Chrystusa, kto chce przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca, niektórzy z nich wyszli, płakali, przyjmowali Jezusa Chrystusa. Ja byłem zdziwiony, zwróciłem uwagę na pewnego chłopaka, już nie pamiętam dokładnie, jak wyglądał, wiem, że bardzo króciutko był obcięty, prawie na łyso. W każdym bądź razie przyjął Jezusa Chrystusa w płaczu i wiecie, zakończyło się to nabożeństwo, wszyscy się rozeszli. I powiem wam tak, byłem zdziwiony, bo gdzieś w nocy, to tam takie na obozie zawsze były straże nocne, trzeba było doglądać terenu. I gdzieś to w nocy było, ja między innymi byłem jednym z tych, którzy dozorowali wtedy, dookoła pilnowali terenu. W pewnym momencie, trzecia w nocy, może czwarta nad ranem, zobaczyłem, że jakiś chłopak się tak dziwnie zachowuje. Tak biega głową, tak kiwa na boki, przyszedł do płotu, tak w płot stuka tą głową, w końcu wszedł na teren obozu i myśmy tam podeszli, zaczęli się przyglądać, co to za człowiek, co z nim się dzieje, pijany czy co. I wiecie, okazało się, że to ten chłopak, który przyjął Jezusa Chrystusa. Kiedy zaczęliśmy z nim rozmawiać, on tak się zapłakany był, ale jakoś taki rozszczęsiony, nie wiadomo było, o co chodzi. I kiedy zaczęliśmy z nim rozmawiać, dobrze mi to zapadło w pamięci. On powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, bo posłuchał tutaj tego Słowa Bożego i zdaje sobie sprawę z tego, że jest grzesznikiem i idzie do piekła. Ja mówię, no zgadza się, że zrozumiałeś, że jesteś grzesznikiem, i pójdziesz do piekła, jeśli nie pokutujesz, no ale pokutowałeś. No tak, no i co z tego, że ja pokutowałem? Po prostu wyznałem, mam takie grzechy i co dalej? Ja mówię, jak to co dalej? No przyjąłeś Jezusa Chrystusa. No tak, ale co dalej? Jestem grzesznikiem i co dalej? Byłem zdziwiony, że on nie rozumie, że Jezus Chrystus odpuścił jego wszystkie grzechy. On mówi, dobrze, jestem grzesznikiem, ale co mam dalej robić? Ja mówię, jak przyjąłeś Jezusa Chrystusa, to On cię oczyszcza od wszystkich grzechów i daje ci zbawienie. A, zbawienie mi daje, czyli ja już nie odpowiadam za moje grzechy. Ja mówię, nie. Tego mi brakowało. Ja, mówię, biegam, rozpaczam przed Bogiem, że jestem takim strasznym grzesznikiem. Czemu nikt mi nie powiedział, że już te grzechy wszystkie są przebaczone? No było to mówione, ale nie wiem, dlaczego to do niego nie dotarło. My musimy sobie zdawać sprawę, że pewne rzeczy są w naszym życiu nie tak, ale mamy coś z tym zrobić. Saul jest tym człowiekiem, który robi nie tak i dalej nic z tym nie robi. Dawid jest człowiekiem, który zdaje sobie sprawę, że zgrzeszył, wyznaje ten grzech i co dalej robi? Inaczej postępuje. Ja się pytam, jak Dawid zgrzeszył z Betrzebą? Która była następna, z którą tak samo zgrzeszył? Wymienicie jakąś jeszcze? Nie słychać. Nie widać, nie słychać. Nie napisane jest w Słowie Bożym. Dlaczego? Bo odstąpił od takiego sposobu postępowania. Saul, gdy mu zwrócono uwagę, że grzech uczynił w swoim życiu, co powiedział? Ale ja musiałem tak zrobić. No jak miałem inaczej postąpić wobec tego ludu? Dawidowi, kiedy wytknięto grzech, co zrobił? Boże, przebacz. Ludzie, przebaczcie mi. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko ludziom, przeciwko niebu i przeciwko ziemi. Odpuśćcie mi moją winę. A kiedy trzeba było uwielbiać Pana, jaka była różnica między Saulem a między Dawidem? Saul uwielbiał Pana. Czy nie uwielbiał? Uwielbiał. Ale godnie, dostojnie. Tak jak przypada to królowi, jak wypada zrobić człowiekowi, który jest na stanowisku. Dawid? Jak uwielbiał Pana? Śpiewamy taką pieśń. Jak Dawid, będę śpiewał ci. Będę tańczył przed tobą. Będę wywyższał twoje imię. To, czego Bóg chce od naszego życia. Bóg zdaje sobie sprawę, że upadamy. Ale przede wszystkim Bóg chce, żebyśmy wyznawali to Jemu. Abyśmy mówili, Panie, zgrzeszyłem. I niegodny jestem tego, żeby się nazywać dalej synem Twoim. Jak Pan na to patrzy? Chce nam koniecznie przebaczyć. Ale czy jesteśmy dalej zapatrzeni w naszą winę? Czy żyjemy tak, jakbyśmy mieli odpuszczone grzechy nasze? To znaczy, odwracamy się od naszych złych czynów i idziemy przed Bogiem sprawiedliwie. Postępujcie tak, jak przystoi na powołanie wasze. Żeby postępować tak, jak przystoi naszemu powołaniu, to powinniśmy przede wszystkim zdać sobie sprawę, do czego jesteśmy powołani. Jeżeli człowiek w tym świecie jest powołany do wojska, prawda? To jakie jest jego powołanie? Do służby, do wykonywania rozkazów, do takiego dobrowolnego pojechania na te zagraniczne różne misje, które wojsko tam odbywa. Dobrowolne, tak? Ja mówię dobrowolne. Dobrowolnie. Możesz wybrać, możesz pojechać do Afganistanu, gdzie chcesz, możesz wybrać. A jeśli nie chcesz wybrać, to znaczy, że nie chcesz być w wojsku. Tak, to jest takie dobrowolne. Dobrej woli w wojsku nie ma. Decydujemy się na tego typu służbę, to nie mamy wolnej woli. Nie mamy wolnego wyboru. Czynimy wszystko, co przystoi, co przynależy do tego powołania. Ale z powołaniem, którym Bóg nas powołuje, bardzo często właśnie inaczej chcemy postępować. Bóg nas powołał do czegoś, my mówimy tak, jesteśmy przed Boga powołani. Ja jestem powołany do tego i tego. Konkretnie wiemy, jakie jest nasze powołanie. I w związku z moim powołaniem jestem wolny, mogę sobie wszystko wybierać. Będę robił, co chcę. Będę postępował, jak chcę. Będę czynił wszystko, co mi się podoba. Czy tak jest z powołaniem przez Boga? Do wojska to nie. To po prostu tak, jak rozkazy mówią, to tak trzeba robić. A jak Bóg nas powołuje, to możemy wszystko. Wolność domku w swoim domku. Tak, to jest powołanie Boże. Z powołaniem Bożym też tak nie jest. Jeśli jest powołanie Boże, to postępujcie tak, jak przystoi na powołanie. Kolosan 1, rozdział 10, werset mówi tak, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Widzimy, co należy do powołania Bożego? Postępujcie w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu. Zupełnemu, całkowitemu Jego upodobaniu. Czyli wszystko robimy tak, jak się Jemu podoba. A Pan mówi, gdyż tego wszystkiego nienawidzę. Czy to jest upodobanie Pana? No właśnie. Czyli pierwsza rzecz, którą w życiu naszym musimy zrobić, musimy się nauczyć nie kłamać. A to jest takie jakieś do chrześcijaństwa jakoś tak dziwnie, prawda? Chrześcijaninie, przestań kłamać. No ja nie kłamię. Ja nigdy nie kłamię. Nigdy w moim życiu, jak żyję, kochani, nigdy nie skłamałem, ani razu. Co byście na to powiedzieli? Kłamca. Kłamca jesteś. Przez to, że twierdzisz, że nie kłamiesz. Bo zdarzało ci się. Kochani, co mamy zrobić z tym w naszym życiu? Czy to jest upodobanie Boże? Bóg lubi, jak my kłamiemy? No właśnie. Jako chrześcijanie, kochani, może nie powinienem w tym gronie tego mówić, ale jako chrześcijanie musimy oduczyć się kłamania. Musimy się oduczyć. Dziwne, że to mówimy w takim gronie, prawda? Ale my jako chrześcijanie musimy się nauczyć mówić prawdę. Prawdę mówić. Nie taić, nie kryć. Nie oszukiwać, nie kłamać. Chrześcijanie muszą nauczyć się mówić prawdę. W jaki sposób się mówi prawdę? To nie znaczy, że zawsze wszystko musisz powiedzieć. Pytasz kobiety, ile masz lat? 17. A ma 32. Nie chodzi o to, że musisz powiedzieć, ile masz lat. Nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żebyśmy nie kłamali, prawda? Jeżeli nie chcesz wyjawić tego, nie musisz wcale. Wystarczy, że powiesz, nie mówmy na ten temat, zmieńmy temat, jaka piękna pogoda. No, dzisiaj akurat nie. Nie musisz mówić to, o czym nie chcesz mówić. Ale powiedz to szczerze. Po prostu powiedz szczerze. To jest taki bardzo prosty, prymitywny przykład. Ale takich różnych przykładów można z życia przytaczać mnóstwo. Na przykład takie pytanie, które bardzo często słyszy się i jest zadawane. Ile zarabiasz? 2000. 1500. 800. Ile zarabiasz? Jeśli zarabiasz więcej niż 2000, to powiesz, co powiesz? No właśnie. Wiecie, ja zauważyłem taką prawidłowość w Niemczech. Już wiele, wiele lat temu. Każdy dobry samochód, lub prawie każdy dobry samochód, taki Mercedes droższy, Audi droższe, z tyłu nie ma napisu, jaki tam jest silnik. Nie wiem, czy tą prawidłowość zauważyliście. Nie ma napisu. Dlaczego? Bo tam jest duży, mocny, dużej pojemności, bardzo drogi silnik. Nie ma napisu. A po co kusić? Kogo kusić? Złodzieja. Ja nie mówię, że musisz umieszczać tego napisu. Ja nie mówię, że musisz się afiszować. Tylko mówię o nastawieniu serca. Po prostu miej nastawienie serca, żeby nie kłamać. Nie musisz o wszystkim mówić, ale jeśli cię zapytają, to nie plącz. Nie kręć. Nie oszukujmy wbrew prawdzie. Tego musimy się po prostu nauczyć. Jeśli złapiemy złodzieja, to co? Musimy go ukarać i co dalej? Słowo Boże mówi tak. Kto kradnie, niech co zrobi? Niech kraść po prostu przestanie. 1 Tesaloniczan 4,11. Starajcie się zachować spokój, wypełniać wasze obowiązki, pracować własnymi rękami zgodnie z naszymi uprzednimi zaleceniami. Nie kraść, tylko własnymi rękami pracować. Po prostu się nauczyć. Trzeba się nauczyć pracować, a nie kraść. I Słowo Boże mówi, jeśli kradniesz, to kraść, po prostu przestań. Jeśli kłamiesz, to co? To po prostu przestań kłamać. A co z przeszłością? No Bóg ci po prostu przebaczy, jeśli będziesz postępować tak, jak postępował Dawid. To jest to nastawienie serca, żeby być przed Bogiem szczerym. Jeśli wszystkiego do ludzi nie powiesz, to przynajmniej do Boga powiedz wszystko. Zdaj sobie sprawę z tego, że Boga nie masz możliwości okłamać. Nie masz żadnej możliwości okłamać Boga. Możesz próbować to robić, ale ci z tego nic nie wyjdzie, bo Bóg wszystko wie. Jeśli tylko chce wiedzieć o tobie wszystko, to wie absolutnie wszystko. Ma nawet taką możliwość, żeby wiedzieć o tobie więcej niż ty sam o sobie wiesz. Zna twoją podświadomość, twoją świadomość, wszystkie twoje czyny z przeszłości i z przyszłości. Wszystko o tobie wie. Więc jeśli Bóg wszystko o nas wie, bądźmy przed Nim po prostu szczerzy. Dawid był szczery, co uzyskał? Uzyskał Boże przebaczenie i Bożą akceptację. To jest człowiek według serca mojego, mówi Bóg. Jaki człowiek jest według serca Bożego? Który ma podatność, ma miękkość serca, ma taki niekrnąbrny stosunek do Boga. Nie unosi się pychą, bo Bóg się pysznym sprzeciwia. Komu daje łaskę? Tylko i wyłącznie pokornym. Dlatego nasze nastawienie jako tych, którzy zostali powołani przez Boga, musi być tak określone, jak Słowo Boże o tym mówi. Miejcie pokorę, łagodność i cierpliwość. Czytamy w tym fragmencie. Na początku 4 rozdziału. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Kolosan 3 rozdział, 12 werset mówi tak. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Nabierzmy tych cech w nasze życie, abyśmy wobec tych ludzi, którzy są dookoła nas, byli łagodni, po prostu łagodni. Ja podam tam z naszego życia taką konkretną sytuację. Chcę pokazać, abyśmy dobrze to zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż, kochani, kiedy mamy do czynienia z kimś, kto jest jakby naszym podwładnym, albo przynajmniej czujemy, że on jest taki słabszy od nas, mniej zdolny od nas, to jacy my wtedy jesteśmy? Tacy zdecydowani, prawda? jak coś widzimy, że on nie tak robi, to tak zdecydowanie się przeciwstawimy. A jeśli mamy do czynienia z kimś, kto jest zdecydowanie wyższy od nas, większy, bogatszy, zdolniejszy, ma większą władzę, większy wpływ, jak my się wtedy zachowujemy, jak widzimy, że on coś nie tak robi? Buzia? Na kłódkę. Nie mówimy, prawda? Jakoś nie napominamy. E, ty wielki, źle zrobiłeś. Prawda, że inaczej się zachowujemy? Inaczej wobec niższego, inaczej wobec wyższego. To teraz pomyślmy. Bóg jest największy, najpotężniejszy, najsilniejszy, najwspanialszy. Chyba, że traktujemy go jako nieistniejącego. Wtedy możemy wykrzykiwać do Boga, wtedy możemy mówić. Mówimy, jaki Bóg jest, niedobry jaki jest. Kiedy to jest możliwe? Kiedy nie wierzymy, że On istnieje. Bo gdybyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że On naprawdę istnieje, to nigdy byśmy Bogu nic nie zarzucali. Zresztą później będzie taka okazja, żeby zobaczyć wszystko jawnie, że Bogu nic się nie da zarzucić, bo jest po prostu nie tylko wielkością swoją przewyższający nas, ale jest absolutnie doskonały. Nigdy nic niesprawiedliwego nie uczynił. Nie czyni i czynić nie będzie. Poznanie tego dopiero przyjdzie. Ale jak my mamy postępować? My mamy wobec wielkości Boga, wobec Jego chwały, Jego władzy i Jego doskonałości być po prostu ulegli. Musimy się nauczyć uległości wobec Boga. To znaczy, ze względu na wielkość naszego Pana i Boga będę poddany, będę miękki. I Bóg oczekuje, że będziesz miękki, że będziesz poddany. Możesz nie rozumieć wielu rzeczy, które Bóg czyni. Ale ważne, by być uległym wobec Niego. Żeby Jego doskonałość zaakceptować w wierze swojego serca. Żeby to zaakceptować wiarą. Bo nie rozumiesz pewnych rzeczy. Później je zrozumiesz. I zobaczysz, że Bóg miał rację. Prawda o niektórych wydarzeniach z życia ludzi wychodzi po wielu, wielu latach. Nieraz wychodzi po 50 czy po 100 latach. Okazuje się, że człowiek ten jednak miał rację. Dzisiaj rehabilituje się tych, których kiedyś zabito. Bo powiedzieli, jednak on był niewinny. A myśmy 100 lat temu go zabili. Jednak był niewinny. Co mu z tego, jak już jego nie ma na tej ziemi? No co mu z tego? Jaką to korzyść dla niego przyniesie? Przed Bogiem go w jakiś sposób usprawiedliwi? Bóg i tak wiedział, jaka była prawda. Dlatego my mamy w taki sposób przed Bogiem postępować, żeby nie po wielu latach dopiero wyszło, że jesteśmy sprawiedliwi, ale żeby się to wszystko ujawniło tu i teraz. A więc postępujmy w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu. Przyobleczcie się jako wybrani Boży. Przyobleczcie się w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość i współczucie. Współczujesz wszystkim ludziom? Dobrze mu tak. Dlaczego mu dobrze tak? No bo mu się nie układa, bo noga mu się powinęła, bo samochód rozbił, bo zachorował. Dobrze mu tak. Czy to jest współczucie, czy to jest dobroć, czy to jest pokora, czy to jest łagodność, czy to jest cierpliwość? Które z tych elementów, które wymieniłem, jest w naszym sercu, w naszym umyśle, kiedy mówimy dobrze mu tak? A to jest tylko to, co podoba się Bogu. Nie ma takiego słowa, w którym Bóg mówi, ciesz się, że mu źle się stało. Radujcie się, kiedy wasi przeciwnicy doznają upokorzenia. Radujcie się i cieszcie się. Nie cieszcie się z tego, że moce zwierzchności są wam poddane, że diabeł przed wami ucieka, że demony wyganiacie. Nie cieszcie się z tego, Jezus Chrystus powiedział. A było się z czego cieszyć. Demony wygonili i one wyszły. Jest się z czego cieszyć. A Bóg co powiedział? Jezus Chrystus? Nie cieszcie się z tego. Z czego macie się cieszyć? Że wasze imiona są zapisane w księdze żywota. Widzimy, co Słowo Boże mówi? Mamy się cieszyć z tych dobrych rzeczy, radować się i cieszyć się. Jak przychodzą złe, nigdy się z tego nie cieszcie. Śmieje się ten, kto się śmieje ostatni. Śmiejcie się i radujcie się, jak już będziecie w niebie, jak wejdziecie do Bożego Królestwa. Wtedy cieszcie się i radujcie się. Nie z tego, że zło zostało pokonane, ale cieszcie się i radujcie, że jesteście z Bogiem. Że jest wasze szczęście wypełnione. Z tego cieszcie się i radujcie. I to jest ten Boży przykład, jak mamy w życiu naszym żyć. Znoście jedni drugich w miłości. I odpuszczajcie sobie wzajemnie winy. Znoście jedni drugich w miłości. I odpuszczajcie sobie nawzajem winy wasze. Masz takie nastawienie do tych ludzi, którzy są wokół ciebie? Źle uczynił, zapamiętam to. Jeśli nawet nie oddam mu, to po 20 latach, kiedy ktoś ciebie zapyta, a tamtego człowieka znam. I pierwsza myśl, jaką ci przychodzi, no to ten, co mi właśnie to zrobił. Nieprawda? Dokładnie tak jest. Zapamiętujemy ludzi po tym, że coś złego nam zrobili. A tamtego pamiętasz? Pamiętam. I już na myśl. Jest. Komórki pracują. Komputer od razu informacje na ekranie pokazuje. Ukradł ci, na odcisk ci stanął, powiedział ci, zachował się nie tak. Pamiętasz? Pamiętasz tego człowieka? O, ja jego dobrze pamiętam. A po czym? No, po prostu pamiętam. Mam dobrą pamięć. Kiedyś matka zapytała swojego malutkiego synka, czy on jako chrześcijanin, jako dziecko Boże, przebaczył swojemu koledze, że nie tak mu zrobił. Czy przebaczyłeś mu? O tak, mamusiu, przebaczyłem mu. A czy zapomniałeś, co on zrobił? Już zapomniałeś? Mamusiu, ja bym zapomniał, ale co ja zrobię, jak ja mam taką dobrą pamięć? Ja bym zapomniał. Ja chętnie bym zapomniał o tym, co ktoś mi zrobił złego. No ale jak ja mam taką dobrą pamięć, to jak mam zapomnieć? Rozumiecie? Za dobra pamięć. A jak masz słabą pamięć, to też niedobrze. Żyć się nie da. Nic nie pamiętasz. W ogóle nic. A jak masz dobrą pamięć, to jest korzystne i pamiętasz ludziom. Pamiętasz im. Może to wydawać się takie nielogiczne, ale wszystkie te złe rzeczy, które przebaczamy ludziom, mamy całkowicie puścić w niepamięć. Całkowicie. Pamiętasz tamtego człowieka? Pamiętam. I próbujesz przypomnieć, skąd ty go pamiętasz? Nie możesz przypomnieć. No pamiętam tego człowieka. Jak ci dobrze przypomną, co on tobie złego zrobił, to teraz pamiętam. Muszą ci dobrze przypomnieć, bo nie pamiętasz, żeby ci coś złego zrobił. To jest przebaczenie. Dopóki w myślach swoich nosisz, co kto tobie zrobił, to nie jest przebaczenie. To jest żadne przebaczenie. Gdyby Bóg powiedział, ja odpuszczam ci wszystkie twoje grzechy, wszystkie grzechy ci odpuszczam, wrzucam w głębiny morskie, I ty przychodzisz do Boga, mówisz, Panie, jestem. A, to ty, co zrobiłeś i to, i to, i tamto. Chodź, chodź. No nie, przebaczyłem ci, tak, tak. Ale ja pamiętam, no pamiętam, no. No mam dobrą pamięć, co z tym zrobię? Bylibyśmy biednymi ludźmi, pożałowania godnymi, gdyby Bóg pamiętał nam nasze wszystkie upadki. A Bóg ma doskonałą pamięć. Pamiętałby we wszystkich szczegółach, co nie tak zrobiliśmy. Jakbyśmy wyglądali w oczach Bożych? A to ten brudny, to ten grzesznik straszny. Ja wiem, co on narobił. Bóg ci przebaczył. Bóg ci nie pamięta. I chce naprawdę nas nauczyć takiego sposobu postępowania. Abyśmy ludziom przebaczali naprawdę szczerze i zapominali o tym, że coś nie tak zrobili. Jeśli szczerze pokutują, jeśli szczerze przepraszają. Abyśmy naprawdę odpuścili winę i tak, jakby tego nie było. Postępowali wobec nich tak, jakby tego nie było. Tak mówi Słowo Boże. Znoście jedni drugi w miłości i odpuszczajcie sobie wzajemnie tak, jak i Chrystus wam przebaczył. Starajcie się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Zachowujcie jedność ducha z ludźmi. Co to oznacza? To oznacza, że my mamy chodzić w jednym kierunku, dążąc razem do pewnych celów, które wyznacza nam Pan. Jeśli Bóg wyznacza dla społeczności, dla Kościoła jakiś konkretny cel, zróbcie to, czy zróbcie to. A ty możesz powiedzieć, jesteś w tym Kościele? No jestem. I taki jest cel tego Kościoła. A tak na dobrą sprawę, to co mnie ten cel obchodzi? Ja mam swoje sprawy. Ja mam swój dom, swoją rodzinę, ja mam swoją żonę, tak jak ci zaproszeni na ucztę, pamiętacie? Ja woły kupiłem, muszę je wypróbować. Ja ożeniłem się i co? Muszę żonę wypróbować. Tak? No, tak. Także, no, rozumiecie, no musicie zrozumieć mnie. Miejcie mnie za wytłumaczonego, że się wypowiedziałem się konkretnie, szczerze, nie? Co mnie cel Kościoła? Jak ja akurat budowę rozpocząłem i co? Cel Kościoła. Cel to dom. Ja muszę skończyć. Jak skończę dom, to wtedy zajmę się tym celem. A kiedy skończyłem dom, to jeszcze co trzeba? Jak skończyłem dom? Cel Kościoła? Nie no, meble trzeba kupić. Przecież umeblować trzeba dom, nie? A jak dom umeblowany, to co? No to trzeba czymś innym się jeszcze zająć, prawda? Jeszcze takie mam sprawy, jeszcze takie sprawy. I cel Kościoła, nie, jeszcze chwilę, no. A później już, o, teraz celem Kościoła się zajmę. O, to ja jestem w niebie? No nie zdążyłem. Za dużo spraw było. Możemy być bardzo zajęci wszystkim innym, ale nie dążeniem do wspólnego celu. Nie dążeniem do tego, co Bóg wyznaczył i powiedział, róbcie to. To mi się podoba. Ja tak chcę, róbcie tak. Dążcie do tego. Szukajcie najpierw domu i rodziny swojej, a później Królestwa Bożego. Najpierw Królestwa Bożego. Jeśli będziesz dążyć do tego, co wyznaczył Bóg, wtedy sprawy, te, które dookoła siebie masz, zostaną ci dodane. Ale to tak ciężko wyrwać się ze spraw dodanych, żeby dążyć do Królestwa Bożego. My nie chcemy dodatków, żeby one nam tylko dodawane były. My chcemy jako cel to sobie wyznaczyć. Ale to nie jest według Słowa Bożego. Dlatego przyjmijmy, że staramy się zachować jedność ducha z tymi, którzy dążą do celu. Jedność ducha, jedno dążenie, jeden Pan, jeden chrzest, jedna wiara w jednym kierunku. Niezależnie od tego, jakiego wyznania jesteśmy, niezależnie od tego, z jakiego kościoła jesteśmy. Cel jest jeden. I jeden Pan. Jest jedna wiara. Niektórzy mówią, a wiar w tym świecie to jest mnóstwo. Nie, wiara jest tylko jedna. Albo wierzysz, że Bóg istnieje i nagradza tych, którzy Go miłują, albo nie wierzysz. Wiara jest jedno, dążenie jest tylko jedno. Wszyscy chrześcijanie mają jedną wiarę. W jednym kierunku zmierzają. Tylko w jednym kierunku. W jaki sposób do tego celu dążysz i jak daleko jesteś od innych, którzy do tego samego celu zmierzają, to wcale niezależnie od sposobu, zależne jest od sposobu wyznawania naszej wiary, tylko od tego, jak blisko jesteśmy Jezusa Chrystusa. Zbliżenie się do Jezusa Chrystusa zawsze powoduje, że zaczynamy być w centrum. Wszystkie różnice pomiędzy ludźmi zostaną zniwelowane, jeśli zmierzymy do jednego celu. Takim dobrym przykładem, przypominam sobie, kiedyś wypowiedziane przed jednego usługującego jest koło roweru. Zobaczmy, że szprychy są bardzo daleko od siebie oddalone, prawda? I zbliżanie się do siebie nie powinno polegać na tym, że mosty budujemy pomiędzy szprychami. Tylko trzeba się zbliżyć do piasty. Jak się zbliżysz do piasty, do centrum, wtedy wszystkie szprychy łączą się razem. I powodują, że są w jednym celu, w jednym skupisku. Jeżeli wszyscy chrześcijanie, którzy są bardzo odlegli nawet od siebie, będą zmierzali w jednym kierunku, do celu, to przyjdzie taki moment, kiedy będą całkowicie jedno. I na tym to polega. Żebyśmy nie znajdowali porozumienia między nami na odległość, ale żebyśmy porozumienia między nami szukali w Jezusie Chrystusie. Taka jest prawda. Dlatego starajcie się zachować jedność ducha w spójni Bożego pokoju. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. Zewleczcie, zdejmijcie z siebie. Jeżeli masz na sobie ubranie, na przykład pracujesz i twoje ubranie, patrzysz na nie, jest brudne, prawda? Jest zabrudzone różnymi farbami czy różnymi smarami, zależy w jaki sposób pracujesz, czy jedzeniem, jeżeli gotujesz akurat, szykujesz coś dobrego. Co robisz, żeby być czystym? Bierzesz nóż i zeskrobujesz? Tak? Marian, tak robisz, jak przy samochodzie coś naprawiasz, później nóż bierzesz? No właśnie. Ale co musisz najpierw zrobić, żeby do pralki? Wskakujesz do pralki? Zdejmujesz z siebie. I dlatego tak obrazowo Słowo Boże mówi. Jeśli chcesz inaczej postępować, to swój sposób postępowania masz siebie nie zdrapać nożem, tylko po prostu zdjąć siebie. Musisz zdjąć jak stare, niepotrzebne ubranie, brudne ubranie. Wrzucić do krwi barankowej, bo błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty w Ajaxie, Iksi, w jakim proszku? W krwi barankowej. Chcę na to zwrócić uwagę, bo tak mówi Słowo Boże. Błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty w krwi barankowej. Najlepszy proszek. Nie ma lepszego. Każdy grzesznik może się wybielić całkowicie. Czarne wrzucasz do czerwonego i wychodzi białe. To jest ciekawe, prawda? Czarne z czerwonym daje białe. To jest bardzo ciekawa rzecz. Cud wspaniały się dokonuje. Grzesznik wrzucony do krwi Jezusa Chrystusa wychodzi całkowicie biały. I to musimy zrobić w naszym życiu. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. Tak postępowałem wcześniej, ale mam obrzydzenie do tego. Już nie chcę tego dłużej na sobie mieć. Robotę wykonuję i kończę tą robotę i nie idę do łóżka w tym ubraniu. Wskakuję w tych smarach do łóżka. To już będę odpoczywał. Obrzydzenie masz, prawda? Zrzucasz to z siebie. Masz mieć takie nastawienie do swojego życia na tym świecie. do różnych drobnych i większych kłamstw, do najmniejszych, większych oszustw, do najprzeróżniejszych różnych zdenerwowań. Na przykład na nerwy mi podziałała żona. I teraz ja jestem taki zły do wieczora, do nocy, cały czas jestem zły. Kładę się spać, jestem zły. W nocy mi się śni, że ona mnie napada, że wałkiem po głowie mnie tłucze, patelnią mnie stuknęła. I ja do rana cierpię taki, rano wstaję i mam znowu nastawienie odpowiednie do swojej żony. No, bo całą noc jeszcze mnie męczyła. Takie ma być nastawienie? Masz mieć nienawiść do tego, że do tego doszło. Do nieporozumienia z dziećmi, do nieporozumienia z ludźmi ze zboru, do nieporozumienia z ludźmi z ulicy, do nieporozumienia z żoną, z mężem. Masz mieć nienawiść do tego. Kończysz dzień, rozgniewajcie się, ale nie grzeszcie, nie słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Pracujesz w ciągu dnia, masz brudne ubrania, ale na wieczór chcesz to zdjąć. Nie chcesz tego mieć na sobie. Cały dzień umorusałem się, ubrudziłem się grzechami, najprzeróżniejszymi nieporozumieniami, zdenerwowałem się, pokrzyczałem, źle się zachowałem i mam nienawiść do tego. To jest nastawienie chrześcijanina. Takie nastawienie miał Dawid. To jest życie Dawida. To jest życie prawdziwego chrześcijanina. Masz być człowiekiem miękkim, poddanym Duchowi Świętemu. Duch Święty nad tobą pracuje i wieczorem ci przypomina, brudny jesteś. Grzesznik jesteś, zdenerwowałeś się, wywrzeszczałeś, wykrzyczałeś, źle się zachowałeś. Zgrzeszyłeś. Co, nie widzisz, że zgrzeszyłeś? Duch Święty ci pokazuje. Co masz z tym zrobić? Zeskrobać nożem? Nie da się. Trzeba zdjąć i do krwi barankowej wrzucić. Trzeba zdjąć. Masz mieć dosyć takiego sposobu postępowania. Już wieczorem, nie po 10 dniach, ale już wieczorem. Pracujesz w roboczym ubraniu i po 10 dniach je zmieniasz dopiero. No przecież tak nie jest. Masz to nastawienie, robotę skończyłem, zdejmuję brudne ubranie. Umorusałem się w tym świecie, ludziom nie tak powiedziałem, już szybko chcę zdjąć to z siebie. Źle się w tym czuję. Źle się czuję. Z grzechem, wiecie, źle się czuję. Ale są ludzie, którzy z grzechem dobrze się czują. Jaki fajny grzech. Z taką to można zgrzeszyć, prawda? Z jaką? Z kim? Co mamy na myśli? Właśnie, jeżeli mamy upodobanie do grzechu, nie ma w nas miłości Chrystusowej. Jeżeli kochasz grzech, jeśli lubisz grzeszyć, to jest problem. To jest problem, bo już zaczynasz być bardziej Saulem niż Dawidem. Kochasz grzeszyć, a masz mieć nastawienie sprawiedliwości. Masz mieć inne myślenie. Dlatego Słowo Boże nam mówi, abyśmy odnowili się w duchu umysłu naszego. Jeśli lubisz grzeszyć, jeśli ci przyjemność sprawia grzeszenie i nie masz tego obrzydzenia, że chcesz to jak najszybciej zdjąć z siebie, to musisz myślenie swoje zmienić. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Rzymian 12, rozdział 2, werset mówi: i nie postępujcie według wzorów tego świata, lecz starajcie się o przemianę waszych myśli, żebyście mogli zrozumieć, czego Bóg od was chce. Co jest dobre, co miłe Bogu i co jest prawdziwie doskonałe. Musisz wiedzieć, czego Bóg od ciebie chce. Co Bóg od ciebie chce? Tylko abyś kochał Go, był miękki, podatny na Jego Słowo, był podatny na działanie Ducha Świętego. Wiecie, znałem takich ludzi, którzy nawet tak się wypowiadali, że oni na nabożeństwie długo nie mogą pobyć, bo tak się zaczynają wzruszać i tak w głowie im się zaczyna coś tam, zaczynają żałować jakichś rzeczy, oni wolą wyjść, bo trzeba by się odwrócić od grzechów. Także oni wolą wyjść, bo to tak na nich działa jakoś niedobrze, łzy zaczyna wyciskać, to tak. Właśnie Bogu o to chodzi, żeby Duch Święty miał na ciebie wpływ, żeby zaczął wpływać na ciebie, a że ty byś pozytywnie reagował na to, co Duch Święty chce zrobić. Wiecie, już nieraz byłem na zgromadzeniu, kiedy tak Duch Święty potężnie działał, że na cały głos się rozpłakałem. Nie mogłem dłużej wytrzymać. Ile razy powstrzymywałem się, trudno było to wstrzymać. Aż w końcu Duch Święty do mnie powiedział, a po co ty to powstrzymujesz? O co ci chodzi? Że co, że żałujesz grzechów, to nie możesz pokazać tego ludziom? No właśnie. Duch Święty na ciebie działa, to rozpłać się. Żałuj tego. Nie patrz na to, że ludzie są wokół ciebie. Żałuj, to jest pozytywne. To Bóg chce coś ci pokazać w twoim życiu. Dlatego nie zacinajmy się na Boży głos. Nie bądźmy ludźmi, którzy wstrzymują siebie, bo nie godzi się tak zachować. Wiesz, kto ci to mówi? Diabeł. On jest niezainteresowany twoim żalem. On jest niezainteresowany twoją pokutą. Jego nie ciekawi to, żebyś ty przepraszał Boga za cokolwiek. Jego to nie ciekawi. To dla niego nie jest wcale interesujące. Taka mazepa. Taka gapa. Przychodzi na zgromadzenie i ryczy. Jak ty się zachowujesz, człowieku? Jesteś wykształcony, masz pozycję. Jak ty się zachowujesz wśród ludzi? Co o tobie powiedzą? Jak paluchami będą cię pokazywać? Zachowuj się godnie, czyli nie pokutuj. Pokaż, kim jesteś. Ja miałbym pokutować i bez czego? Nikogo nie zabiłem. I tak dalej, i tak dalej. I możemy to wymieniać. Szatan jest bardzo zainteresowany tym, żebyś swojego życia nie zmienił. I dlatego czytamy to słowo. Postępujcie tak, jak przystoi na wasze powołanie. Bóg czegoś od ciebie i ode mnie oczekuje. Bądź podatny na Boże działanie. Bądź podatny na Boże działanie. Jeśli odczuwasz wyraźnie, że masz wstręt do swojego postępowania już wieczorem, dzisiaj, to zrób coś z tym konkretnie. Zdejmij to twoje robocze ubranie. Zdejmij je. Wrzuć do krwi barankowej. Zrób coś z tym. Przynajmniej żałuj, że coś nie tak zrobiłeś w ciągu dzisiejszego dnia. Możesz powiedzieć, ale to niedziela, nie bardzo jest gdzie zgrzeszyć. O, jest. I na pewno zgrzeszysz jeszcze do wieczora. Jeśli od rana jeszcze nie zgrzeszyłeś, gwarantuję ci, że do wieczora jeszcze zgrzeszysz. Zdejmij robocze ubranie. Nie kładź się spać w brudnym ubraniu. Nie kładź się. Ja wielokrotnie to robiłem w swoim życiu. I żałuję tego. Kładłem się do łóżka w roboczym, brudnym ubraniu. Smarami zabrudzonym, farbami. Kładłem się spać. Ohyda. Ale trzeba w końcu z tym porządek zrobić. Musisz zacząć żałować. Żałuj. I wiedz, że Bóg ci przebacza. Nie chodź ciągle z żalem, ale z wdzięcznością do Boga, że ci przebacza, że omywa twoje grzechy. Ale grzechy twoje są umyte tylko te i wyłącznie te grzechy, za które żałujesz i które Bogu wyznajesz. Jeśli nie masz poczucia winy, takich grzechów Bóg nie przebacza. Musisz mieć poczucie winy. Dlatego patrz na Słowo Boże. Patrz na Boże wskazówki. I pamiętaj, że Bóg oczekuje od ciebie, abyś wydawał owoce godne upamiętania. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Kolosan 4:6 mówi, mowa wasza zawsze miła. Niech będzie przyprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać. Jakieś nieprzyzwoite słowa? Kiedykolwiek z ust waszych wychodziły? No chyba nie, prawda? Chrześcijanie, no na pewno nie. Jasna i ciasna i te inne. Powiecie nie. Nigdy. Ja powiem szczerze, nie przeklinam. Z moich ust to na pewno nie. Nie przeklinam, ale mogę zwykłe słowo, które nie jest przekleństwem, użyć w taki sposób, że moim zamiarem jest przeklinanie. Dlatego nastawienie serca się liczy. Mogę nie wypowiedzieć słowa przekleństwa, ale i tak słowa użyć w sposób podobny jak przekleństwo. I mam taki sam grzech. Pamiętajmy o tym. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. W Izajasza 63 rozdziale 10 wersecie jest powiedziane tak. Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego. Wtedy przemienił się, kto? Duch Święty się przemienił. Przemienił się w ich nieprzyjaciela. Sam przeciwko nim zaczął walczyć. Zwróćmy na to uwagę. Duch Święty się zasmuci, w naszym wnętrzu staje się naszym przeciwnikiem i sam osobiście zaczyna nas nie wspomagać, tylko zaczyna z nami walczyć. Pamiętajmy o tym. To są znamienne słowa. Jeśli nie pokutujesz, nie masz pokory w swoim sercu, jeśli nie przychodzimy przed oblicze Boże wieczorem, każdego dnia i nie żałujemy tego, co zrobiliśmy, na następny dzień mamy przeciwnika, który przeciwko nam walczy. Jak on się nazywa? Duch Święty. Na następny dzień już z tobą walczy. Już nie jest twoim sprzymierzeńcem. Walczy z tobą. Więc nie myśl, że będziesz miał tego dnia powodzenie. Ktoś przeciwko tobie walczy, bije się z tobą. To jest niebezpieczne. Niech będą usunięte spośród was gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, złość. Nigdy tych rzeczy w naszym życiu nie było, prawda? Nigdy. Absolutnie. O czym wy mówicie? Kolosan 3,8 mówi, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Bądźcie uprzejmi i serdeczni jedni dla drugich. Bądźcie uprzejmi i serdeczni. Dacie rady? Dacie rady być wobec siebie takimi? Zaciśnijcie zęby i postarajcie się. No przynajmniej się starajmy, walczmy jakoś o to, żeby być dla siebie uprzejmi. Chrześcijanie, dacie rady być uprzejmi? No spróbujcie, no. No proszę was, spróbujcie. Chociaż trochę. Jakieś trochę uprzejmości. No wiem, że jesteście źli na siebie, ale przynajmniej się postarajcie trochę, no. Do chrześcijan tak trzeba mówić, no. No teraz do chrześcijan trzeba tak mówić. Ale bądźmy pokorni, miejmy miękkie serce, podatne na działanie Ducha Świętego, a przyjdzie nam to łatwiej. Naprawdę przyjdzie nam łatwiej. Bo łatwiej jest wtedy przebaczyć. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku. Wszystko, cokolwiek czynicie. Zwróćmy teraz baczną uwagę. Wszystko, absolutnie wszystko, cokolwiek czynimy, czy w słowie, czy w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.